Plansza Bunkier, odcinek 21.
Witam w 21. odcinku Planszostacji, audycji poświęconej grom planszowym i grom karcianym. Dzisiaj audycję nagrywa ekipa złożona z Michała Barzyńskiego-Bazika.
Witam po przerwie.
Jacka Nowaka-Jana.
Witam, witam.
I mnie, Marka Pańczyka, Pancho. Dzisiaj w takim skromnym gronie, ponieważ chcemy porozmawiać troszeczkę o Mazurkonie, na którym akurat wszyscy trzej byliśmy. Chcieliśmy trochę porozmawiać o wrażeniach, o zaletach, jakichś ewentualnie wadach całego tego pobytu, o sensie w ogóle organizowania takich spotkań planszówkowych, wakacyjnych spotkań planszówkowych. Ale zanim w ogóle porozmawiamy o Mazurkonie, opowiemy o dwóch grach. Przygotowaliśmy recenzję dwóch gier. Monastery oraz Manewr. I przejdźmy od razu do omówienia tych gier. Pierwsza z gier to jest Monastery, gra wydana przez wydawnictwo Ragnar Brothers. Trzech autorów jest tej gry: Gary Deacon, Phil Kendall i Steve Kendall. Autorzy dwóch autorów z tej trójki brało udział między innymi w tworzeniu gry Fire and Axe, czyli gry dosyć nowej i pewnie już przez wiele osób znanej. Gra przeznaczona jest na od 2 do 4 graczy. Niby BGG mówi, że rozgrywka powinna trwać 60 minut, ale z tego co widziałem, to bardziej 1,5 godziny to jest już taka chyba dla doświadczonych graczy, a dla początkujących nawet może do 2 godzin dojść, bez tłumaczenia. Jacek, powiedziałbyś trochę więcej o tej grze?
Tak, oczywiście. To jest Monaster, to jest gra, w której Amerykanie zrobili grę o spokojnym, zacisznym europejskim klasztorze. Cała rozgrywka toczy się według czasu, który jest w grze, przez 2 doby i przez te 2 doby monaster obrasta różnymi polami, ogrodami, kolejnymi budynkami. Buduje się tego naprawdę sporo. Zmienia się pięciokrotnie, najprawdopodobniej pięciokrotnie zmienia się opad, to wszystko przez te 2 dni. No i tak sobie Amerykanie wyobrażają, jak może wyglądać europejski klasztor. Co do mechaniki tej gry, to na pierwszy rzut oka, patrząc z boku, możemy pomyśleć, że to takie skomplikowane bardziej Carcassonne. Do tego klasztoru dokładamy kafelki, które losujemy ze wspólnego woreczka. Te kafelki mają stronę niezabudowaną, taką, w której dopiero trzeba wysłać tam mnichów, żeby zaczęli budować te budynki, czy tam ścieżki, czy pola, czy ogrody. No i ci mnisi, jeżeli to zbudują, to dostają za to punkty zwycięstwa i kafelek już jest zbudowany, można z niego korzystać, można go używać. No to jest taki główny element mechaniki, oprócz czego możemy się, mnisi mogą tam pracować, modlić się, mogą uczyć się w tych budynkach, w zależności od tego, kiedy to robią i w jaki sposób otrzymują więcej lub mniej punktów. Oczywiście podobieństwo do Carcassonne jest tylko takie formalne. Losujemy kafelki i je wykładamy na planszę. Tak naprawdę mechanika jest znacznie bardziej skomplikowana. Te punkty zwycięstwa, te punkty, które zdobędziemy przez budowę kafelków i inne czynności w klasztorze, natychmiast gracze wydają na tworzenie własnej sekwencji, która jest częścią modlitwy Ojcze Nasz, napisanej po łacinie. Każdy gracz ma fragment tej sentencji do zbudowania, kupuje litery ze wspólnej takiej kratki, takiej tabelki z literami, gdzie im później w grze, tym te literki trzeba kupować drożej. Na tej kratce też są mnisi do kupienia. Kolejni mnisi, możemy zwiększyć swoją drużynę, powiedzmy, w klasztorze, żeby skuteczniej zdobywać punkty i jeszcze szybciej kupować nowe literki. Dodatkowo jest tu sporo interakcji, możemy trochę psuć przeciwnikom, kupując literki na ich sentencje i te literki na ich sentencji będą im zabierać punkty zwycięstwa na koniec gry. Możemy blokować trochę możliwość zdobywania punktów przeciwnikom, no i takie różne mechanizmy interakcyjne w tej grze również zawarto. To tyle, jeżeli chodzi o mechanikę. Myślę, że o wadach, które niewątpliwie są w tej grze również, tutaj najlepiej opowie Michał.
No właśnie, Michał, bo tutaj jesteś ekspertem między innymi od psucia gier, psuja taka, A więc możesz nam powiedzieć, jak popsuć monastery?
No w końcu nie jestem pewien, na ile to nasze popsucie było zgodne z regułami. No tam te błogosławieństwa, które można było wyłożyć na kafelek błogosławieństwa, żeby zachęcić innych, żeby przyszli. I w tej wersji, że to błogosławieństwo przychodzi z banku, no to...
Tak, ale to wam się nie udało, bo ona jednak na pewno przychodzi z zaparawanika, z własnych kapelków, z własnych błogosławieństw trzeba
no to płacić. Jeżeli trzeba płacić z własnych, to tak naprawdę nie jest tak, że tam nie znaleźliśmy dziur takich, żeby uważać, że gra jest zepsuta. Gra działa.
Ale nie podobała się.
Nie, zdecydowanie jakoś nie porwała nas. Nie wiem, to mam takie troszkę wrażenie, że no raz, że była jednak ta skomplikowaność z reguł i zasad i ten długi czas gry tak był niezbyt proporcjonalny dla mnie z tym, jakie tak naprawdę miałem decyzje i wpływ na grę. Miałem wrażenie, że to, co wylosuje te kafelki, to nie widziałem, żeby różni gracze robili różne rzeczy z takim samym kafelkiem. Generalnie wydawało się, że po prostu oglądam, jakie kafelki wylosowałem i prawdopodobnie każdy przy stole by z takim kafelkiem zrobił to samo. I tak, więc niby muszę wymyśleć, co z nim zrobić, ale tak naprawdę to każdy by zrobił to samo i tak na końcu patrzymy, kto dostał lepsze kafelki.
No tak, ale wydaje się, że masz tych kilka, tak, tych kafelków. Może kolejność tu jest ważna, tak? Strategia gry w sensie, czy najpierw iść na właśnie zwiększanie sobie akcji, co wydaje się takim priorytetem. Zwiększanie akcji, czy tam, nie wiem, ładowanie w te punkty?
Zagraliśmy raz, tak? Także rzeczywiście w drugiej grze bym spróbował być może kupić literki w pierwszej grze. Tak, znaczy na początku, póki one są bardzo tanie i dopiero potem rozwijać tych mnichów. No na początku wszyscy u nas poszli w mnichów jak tylko mogli i no a potem to po prostu jak się kończył dzień i wszyscy byli na środku i mnichowie i ktoś dostał kafelek, który wymagał 5 mnichów, mógł zapunktować 5 mnichów, to biegł tam 5 mnichami i kupował tanio 3 literki, a jak ktoś dostał same tanie, no to nie kupował literek i patrzył, jak one się robią droższe. No tak nie wiem, tak nie widziałem jakichś super sprytnych rzeczy, których można tam robić. Mogę zacząć kafelek i no dokładnie tak jak powiedziałem, że nie widziałem, żebym ja mógł tutaj wymyśleć coś innego niż wymyśli każdy inny przy stole i tak no więc tak trudno było nam uwierzyć, że to że to jakoś tak no coś poza tymi kafelkami, które dostaniemy, decyduje.
Okay. No,
najgorsze dla nas było, jeszcze tylko powiem, najgorsze było to, że skończyliśmy grę tak troszkę czekając, aż to się skończy, bo tak już no, jakoś tak, no nie wiem, nie porwało nas, a no się okazało, że to nie trwało 45 minut, tylko grubo ponad 2 godziny i to no nie wiem, tak to też wydaje mi się, że strasznie długa jednak jest ta gra, jak na to, co tam się dzieje.
Może słowo jeszcze wyjaśnienia do tego, co Michał mówił. Kafelki można zbudować od 1 do 5 mnichów, w zależności od tego, jaki to jest kafelek. I każdy kolejny mnich zdobywa jeden punkt więcej niż następny. Czyli na przykład kafelek z 5 mnichów daje 1, 2, 3, 4 i 5 punktów. W sumie 15. Jeżeli 5 mnichami na niego wejdziemy, dostaniemy 15 punktów. Gdzie najdroższa literka w grze kosztuje 10 punktów, więc to jest całkiem spory zastrzyk punktowy, który pozwala nieźle się obkupić takiemu szczęściarzowi.
No dobrze, ale są jeszcze, dochodzą różne rodzaje tych budynków. Wydaje się, że tam ta plansza w zależności od danej gry może się inaczej rozbudowywać. Dużo tych budynków ma jakieś specjalne własności, tak, które można wykorzystywać, żeby, nie wiem, zwiększać sobie tą pulę punktów. Ewentualnie jeszcze specjalnie tak budować te żetony, żeby jakoś one nam bardziej pasowały niż innym, tak? Czasami dochodzi do takiej sytuacji, że mnisi skupiają się w jednym miejscu planszy, a my tym samym szybko zaczniemy budować inny obszar planszy, żeby tam, nie wiem, mieć blisko i samemu rozwijać budynki i zarabiać punkty. Nie wiem, widzę tutaj takich trochę możliwości.
Niestety chyba tak nie jest, jak mówisz. Miejsca na dostawienie budynków w praktyce w grze, ja od razu powiem, że grałem najwięcej ze wszystkich tutaj rozmawiających, bo 4 razy, w tym jedną rozgrywkę dwuosobową. Miejsca na dostawienie kafelków, tych miejsc jest niewiele przez to ograniczenie, że budynki, które służą do nauki, nie mogą nigdy sąsiadować z budynkami, które służą do pracy. No i to bardzo ogranicza miejsca, w których można postawić konkretny kafelek. Natomiast tutaj to, co Michał powiedział, ja bym trochę z tym polemizował, bo wszystkie rozgrywki takie początkowe, skupiają się na tym, żeby tam mieć jakiś fajny kafelek, przejść całą drużyną, postawić ten kafelek i hop, wskakujemy wszyscy na nią i zdobywamy masę punktów. Nie jestem przekonany, czy czasami nie lepiej jest odpuścić trochę, tak? Postawić taki duży kafelek, wrzucić na niego dwóch, może trzech mnichów, wcale nie zajmując tych najwyższych pól do punktacji, zostawiając je komuś, kto chce nam pomóc w budowie tego punktu, a resztę tego budynku, a resztę mnichów trzymać gdzieś indziej, w innej części planszy, punktować za coś innego, mieć ich w odwodzie, gdyby ktoś tam z kolei dostawił jakiś fajny kafelek, na który możemy wskoczyć i mu pomóc go zbudować. Tak, takie mechanizmy w grze istnieją. Można też zachęcać dodatkowo innych graczy, negocjować z nimi, czy pomogą nam, czy nie pomogą nam zbudować tego danego kafelka. I ja sam nie spróbowałem jeszcze takiej rozgrywki, ale chętnie bym spróbował. Także tutaj losowanie może mieć nie aż takie wielkie znaczenie. Owszem, fajnie jest wylosować drogie kafelki, bo to zawsze nam dobrze pomaga. Natomiast nie ma takiego efektu, że jeżeli na początku wylosuję drogi kafelek, to nie mam jak go zbudować, więc od razu jestem trochę nie mam pięciu mnichów na początku. Na początku mam jednego mnicha. I kilka kolejek mnie kosztuje, żeby rozkręcić ten zespół mnichów. I tutaj wylosowanie dużego kafelka powoduje, że właściwie podstawiamy te punkty do zdobycia przeciwnikom. I to być może tutaj warto współpracować i może tutaj się da jakoś grać, jakoś tą losowość ograniczyć przez odpowiednie zarządzanie, negocjacje z innymi graczami i wspólne budowanie.
No dobra, to jakie są zalety? Bo porozmawialiśmy głównie teraz o wadach i próbowaliśmy bronić troszeczkę niektórych tutaj cech tej gry, ale jakie są główne zalety? Jest na pewno dosyć wizualnie fajnie zorganizowana, fajnie zrobiona, no bo ci pionki mnichów, którzy raz klęczą, raz stoją, to jest dosyć oryginalne rozwiązanie i takie zabawnie to wygląda, dosyć fajnie to się w czasie rozgrywki tym steruje. Wszystkie płytki, z których składa się klasztor, też są dobrze narysowane. Wraz z zaawansowaną rozgrywką to opactwo tak naprawdę rozwija się, wygląda tak dosyć realistycznie. Nie wygląda jak takie połączenie, nie wiem, zupełnie losowych kawałków obok siebie. A co jeszcze? Bo gra jest jednak złożona, tak naprawdę jest dużo tych niuansów. To wynikałoby z tego, że jednak jest dużo decyzji do podjęcia. Michał tutaj troszeczkę mówi, że jest wprost przeciwnie. Nie wiem, jakie macie zdanie, Jacek? Bo ty pograłeś
może,
jednak najwięcej.
Może właśnie dlatego, że nie narzuca się tutaj to, żeby spróbować niekoniecznie wszystkimi mnichami zagnać się na ten kafelek. Może nie wszystkimi, może zostawić jakieś fajne miejsce do punktowania dla innych. Może to jest jakiś sposób na podejmowanie decyzji. Rzeczywiście tak jest, jak mówi Michał, że losując kafelki, mamy jakoś narzucającą się kolejność, w jakiej je będziemy wystawiać. W zależności od tego, jak się plansza rozwija, będziemy je wystawiać w tym konkretnym, a nie innym miejscu. No i będziemy starali się je budować i zdobywać te punkty. Natomiast zastanawiam się, nie sprawdziłem tego jeszcze. Natomiast zastanawiam się, czy czasami nie warto tego wszystkiego odwrócić do góry nogami. Nie warto spróbować przypadkiem zbudować od razu drugiego kafelka, zająć na nim miejsce za 5 punktów i za 1 punkt, za 4 punkty i za 1 punkt, a miejsce za 2 i 3 punkty zostawić innym chętnym. Na pewno się znajdą, bo to jest sporo punktów w początkowej fazie gry, a my jednak zdobędziemy 5 punktów, co jest naprawdę bardzo dużo w drugiej rundzie, kiedy mamy dwóch tylko mnichów.
A jeszcze sam system wybierania startującego gracza, bo tam się głosuje na stanowisko, znaczy odbywa się głosowanie na stanowisko opata. I ten mechanizm można zresztą odpalać w czasie rozgrywki za pomocą specjalnego budynku. Nie wiem, to może być też jakaś taka...
Tak, to jest fajne, to jest takie dosyć ciekawe rozwiązanie, natomiast bardzo ciekawym jest również rozwiązaniem to kupowanie liter, kiedy mamy cały ten fragment modlitwy, cztery linijki i w tych czterech linijkach początkowe litery są zawsze tańsze, końcowe litery są zawsze droższe, ale możemy kupować, my mamy jedną z tych linijek do ułożenia, ale możemy kupować budynki, litery ze wszystkich linii, tam gdzie akurat są najtańsze, które nam pasują. Możemy podkupywać jak gdyby litery przeciwnikom, jeżeli oni nie zdążą ich wykupić po tych tanich cenach, to potem będą musieli kupować te z końca swojej lub innych sentencji za większą liczbę punktów. To jest fajny mechanizm, bardzo
no
mi się podoba.
Co więcej, można wykupywać też literki, żeby komuś blokować, tak? Dane miejsce.
To przydatność tego mechanizmu jest dyskusyjna tak naprawdę. Tego nie można złapać tak od razu, ale w końcówce była taka sytuacja w jednej z rozgrywek, kiedy osoba, która pierwsza skończyła swoją rozgrywkę, swoją sentencję, mogła podkupić mi, zbudować mi literkę, jak gdyby, tak? Albo mogła te same punkty zamienić po prostu na błogosławieństwa. No i jak przyjrzeliśmy się temu, to wyglądało, to niby jest świetny ruch. Zabiera mi 3 punkty, sobie zdobywa jeszcze i tak błogosławieństwo, a jest super. Ale jak się temu przyjrzeliśmy, tak naprawdę robiąc to, odebrałaby nam po jednym punkcie. Mi 1 punkt zwycięstwa i sobie 1 punkt zwycięstwa. A pozostałym graczom w ogóle by nie zaszkodziła, więc to jej się nie opłacało. Opłacało jej się, żebyśmy oboje, tej osobie, żebyśmy oboje zdobyli po tym jednym punkcie zwycięstwa więcej w stosunku do innych graczy. No i nie jest to jasne, czy i w jaki sposób to jest opłacalne.
Okej, okay, czyli reasumując, mamy ładną grę, wydaje się, że złożoną, taką troszeczkę trudniejszą, ale z drugiej strony jednak ta losowość jest dyskusyjna. Michał tutaj twierdzi, że jest nawet za duża, że za mało decyzji. No, a to podsumowujemy, tak?
Ja też czuję, że znaczy jest jeden przypadek, kiedy zdecydowanie losowość potrafi bardzo zaszkodzić graczowi.
Pierwsza tura, tak.
Pierwsza tura mamy tylko opactwo, które służy do nauki, ten budynek, i losujemy 3 budynki służące do pracy. I nie możemy żadnego z nich wystawić, bo nie ma prawa on sąsiadować z budynkiem służącym do nauki. Pauzujemy jedną turę, wystawiamy w grze 1 kafelek mniej, a każdy niewystawiony kafelek to są ujemne punkty zwycięstwa na koniec gry. To jest zdecydowanie minus, który przez złe losowanie kafelków potrafi zrujnować rozgrywkę. Więc tu by trzeba było wymyślić, zrujnować może przesadziłem, bo można się z tego wygrzebać, jeszcze dojść do, stanąć na nogi, ale zdecydowanie nie pomaga to graczowi. Tu by warto było wymyślić jakiś trik, jakiś wariant, który to obejdzie.
No dobrze, no to kupić, nie kupić, znaczy zagrać u kolegi, trzymać się z daleka. Michał, jakie ty masz tutaj opinie?
Trzymać się z daleka, zagrać w coś naprawdę ciężkiego albo zagrać w takie po prostu proste Carcassonne, które będzie szybkie i proste. Albo zagrać jakąś taką, nie wiem, Mamurę czy jakąś prawdziwą grę.
Jacek?
Ja powiem tak, te wszystkie zdroworozsądkowe argumenty, które tutaj Michał wymienił, które sam też widzę, mówią nie kupić. Ale kurczę, no grałem w to kilka razy i cały czas chcę grać więcej. Grało mi się fajnie. Przy każdej grze większą liczbę graczy, 4 na przykład, albo 3, pod koniec no, miałem takie jakieś przeświadczenie, że to jest fajna gra, że dobrze się w to gra, że podoba mi się, że chcę grać w tę grę. Więc ja powiem kupić. Ja powiem po prostu kupić. Tylko słowo jeszcze przestrogi. Ta gra w zasadzie nie działa w 2 osoby. Jeżeli chcemy grać dużo w 2 osoby, jeżeli w ogóle chcemy grać w 2 osoby, to zostawmy tę grę w spokoju, kupmy coś innego.
Jeżeli chodzi o mnie, no to ja tu się nie odważę, żeby powiedzieć, żeby kupić, ale zdecydowanie zagrać u kolegi, sprawdzić, bo gra jednak nie jest podróbą czegoś innego. Carcassonne na przykład ma swoje jakieś tam mechanizmy oryginalne. No jest dosyć takim ciekawą grą, może się spodobać, tak? Może się właśnie nie spodobać, a więc powinniśmy zagrać najpierw u kogoś, jeżeli się uda, zanim zainwestujemy swoje pieniądze. I druga gra, jaką przygotowaliśmy dzisiaj, to jest Manewr, gra stworzona przez Jeffa Horgera. Autor, tutaj taka dygresja, jest autorem też gry o kampanii wrześniowej, w której właśnie wybiera się jednego, czy gramy Polakami, Niemcami, czy Związkiem Radzieckim, a więc takie, to może dodatkowo jeszcze zainteresować może ta druga gra tego autora. Ale wracajmy do Manewra. Manewr został wydany przez wydawnictwo GMT Games. Jest to gra wojenna, rzadko opisujemy takie gry, no ale tym razem zdecydowaliśmy się, bo jest na pewno ona godna uwagi nie tylko dla graczy skupiających się na grach wojennych, ale też na innych, między innymi eurograczy. Gra jest przeznaczona na 2 graczy, jednak jest tak fajnie skonstruowana, że w rzeczywistości jednym pudełkiem może się bawić 8 graczy, czyli takich 4 rozgrywki, w których biorą udział 2 osoby. Jest po prostu tyle elementów, że wystarcza, żeby po prostu 8 graczy równocześnie grało. Gra trwa 60 minut. Tak naprawdę 60 minut, sądzę, że to jest spokojnie można, zaawansowani gracze mogą zbić do 40 minut rozgrywkę, bo wszystko się toczy bardzo szybko. O czym sama gra? Gra, pomimo że jest grą wojenną, to tak naprawdę przenosi nas w XIX wiek i nic ponadto. Nie mamy żadnej... gra nie odzwierciedla żadnego jakiegoś tam konfliktu w tym okresie. Nie jest żadną symulacją. Natomiast pozwala nam toczyć bitwy różnymi nacjami. Tak naprawdę nie interesuje nas w ogóle, gdzie to się działo, na jakim kontynencie, w jakim okresie tego XIX wieku. Chodzi o samą bitwę, przedstawienie bitwy. Wszystko jest zrobione dosyć prosty sposób. Mechanika jest bardzo prosta, bardzo szybko się tłumaczy tą grę. Tak jak mówiłem, do wyboru mamy jedną z nacji, jest 8 nacji do wyboru. Tam nie będę tutaj wszystkich wymieniał, ale to są mocarstwa ówczesne, między innymi Francja, Hiszpania, Rosja, Wielka Brytania, Prusy i tak dalej, i tak dalej. My możemy, jako że my decydujemy, jakie nacje ze sobą walczą, to możemy prowadzić tutaj jakieś nawet wręcz fantastyczne konflikty typu Turcja kontra Stany Zjednoczone, jeżeli tylko nam chcemy jakoś sprawdzić zdolności, jakby wyglądał scenariusz właśnie takiej bitwy w XIX wieku. Ale przejdźmy do mechaniki. Sama mechanika opiera się głównie na przesuwaniu wojsk. Mamy obowiązek ruchu w każdej turze i dobieraniu kart. Oprócz tego możemy przeprowadzić jedno starcie. Gra ma postać, troszkę przypomina takie bardziej rozbudowane szachy, a więc gracze startują naprzeciw siebie z takich początków planszy i celem jest, oni w czasie rozgrywki dojdą tymi swoimi jednostkami, prawdopodobnie spotkają się po środku planszy, a celem jest tak naprawdę w grze takie ruszanie jednostkami, takie manewrowanie, takie znajdowanie punktów, słabych punktów przeciwnika, żeby się można było przebić na tą stronę przeciwnika. Za każde przebicie się przez front, za każde przebicie, znalezienie się po stronie przeciwnika, planszy, zdobywamy punkty zwycięstwa na koniec gry. Tym samym nie jest naprawdę ważne, żeby wyeliminować przeciwnika w ogóle, choć tam jedna z możliwości zwycięstwa to jest po prostu wyeliminowanie 5 jednostek, ale częściej gra się kończy przez to, że zdobędziemy więcej punktów na planszy. Co jest takiego ciekawego w tej grze, to przede wszystkim talia jest bardzo fajnie zorganizowana. Pomimo, że wszystko jest bardzo proste, jakoś odzwierciedlone są mechanizmy, fundamenty takiej bitwy ówczesnej, nie wiem, używanie artylerii, wypady kawalerii na tyły przeciwników, w ogóle mobilność kawalerii jest bardzo ładnie odzwierciedlona, w prosty sposób. Mamy też kostki, bitwy są rozstrzygane za pomocą kostek, jednak wszystko zostało dosyć zgrabnie stworzone i tutaj oprócz kostek też ważne jest zagrywanie odpowiednich kart, albo wręcz jak po przegranej bitwie umiejętność odbudowania jednostek, zorganizowania ich na nowo. No to tyle tak w takim skrócie. Jacek, Michał, graliście oboje w tą grę. Jakie są wasze wrażenia? Obaj. Michał?
To bardzo, bardzo, bardzo nie jest typ gry, który ja mam jakoś szansę się zachwycać, bo jednak bardzo czułem takie uczucie gry wojennej, że powinienem przez większość czasu tak naprawdę tam cierpliwie, tam tutaj troszeczkę, tam troszeczkę poprawić tu pozycję, tam pozycję, trzymać jakieś tam tu wsparcie, tam wsparcie, więcej tak jakoś dużo, dużo czasu spędzać na tym, żeby tam minimalnie pozycję na planszy strategicznie poprawiać, a to jakoś jest coś, co mi zupełnie nie wychodzi i jakoś tak nie jest to coś, co wzbudza jakiś mój straszny entuzjazm, także to powinna być gra bardzo nie dla mnie, ale widzę bardzo dużo zalet i widzę, że to wydaje mi się, że to jest bardzo dobra gra taka na pograniczu. Jak ktoś tak ma troszeczkę ciągoty w kierunku gier wojennych, to myślę, że to jest genialny wybór. Armie są różne i one są naprawdę różne. Każda ma własną talię, zupełnie różną. Tam ta gra kartami niby tak naprawdę nie jest aż tak skomplikowana do opanowania. Generalnie staramy się jakiegoś, jak najczęściej grać, jak najsilniejsze kombosy. A jednocześnie ten taki właśnie taki pozycyjno jakiś strategiczny element jest wcale nie taki słaby. No i te dwa różne warunki zwycięstwa też to zawsze tak dodaje ciekawość. Także no ja pewnie za dużo w to nie pogram, ale wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobra gra.
No właśnie tutaj jeszcze poruszyłeś tą kwestię talii w ogóle różnych dla nacji. To jest bardzo ciekawa rzecz, że niektóre armie muszą przyjąć pewien styl walki, szczególnie na przykład Amerykanie, którzy tam dysponują bardzo słabymi jednostkami, ale mają tak talię skonstruowaną, że mają dużo bardzo ciekawych kart takich do działania na tyłach, pułapek, jakichś tworzenia pułapek. A więc każdą talią można zagrać zupełnie inaczej. To jest też duża zaleta tej gry. Jacek, ty w ogóle zafascynowałeś się tą grą. To tak, może oddam ci głos.
To jest zdecydowanie gra, która wybija się ponad wszystkie inne gry, które były, które poznałem, które grałem na tym wyjeździe. Zagrałem tylko raz w nią. Jest trochę tak, jak mówi Michał. Tak? To jest gra błędów. Jeżeli się zrobi jakiś błąd, to potem trzeba na niego pracować przez całą rozgrywkę i próbować go naprawić, nie zawsze się to uda. Tak było w tej rozgrywce, której ja grałem, kiedy wpuściłem tutaj, Marek, twój oddział na swoją stronę, żeby zapunktował ona, i potem już do końca gry nie udało mi się go wytępić, mimo że próbowałem naprawdę wielokrotnie wielkimi siłami na niego nacierać, on się tam trzymał.
Co dodatkowo pokazuje, bo też tą sytuację doprowadziłeś przez mój błąd, prawda? Bo tam doprowadziłem do takiej sytuacji, że jednostka została rozbita. To też jest niedopuszczalne.
W końcówce udało mi się rozbić swoją jednostkę, bo zrobiłeś błąd. No ale znowu, kolejny mój błąd spowodował, że nie udało mi się tego wykorzystać. W środkowej części gry też udało mi się tam sprawnie zaatakować w centrum swoją lekką kawalerią, no ale kolejny błąd zrobiłem, przez co moja lekka kawaleria zginęła zamiast rządzić tam w twoim centrum i rozbijać twoje jednostki. No, ciekawe, jakby to wyglądała ta rozgrywka, gdybyśmy nie popełnili tych błędów. Czy rzeczywiście byłoby tak, jak Michał mówi, że trzeba by pracować przez całą grę nad zdobyciem jakiejś lekkiej przewagi tu czy tam. Może by trochę straciła, no nie wiem. Na razie była fantastyczna i no co więcej mówić. Zachwyciło mnie to, że jedno pudełko, jedna gra, chociaż GMT Games to wcale nie takie bardzo drogie, pozwala bawić się ośmiu parom, jak gdyby można zrobić całkiem spory turniej. Ośmiu graczom, czterem parom. Można zrobić całkiem spory turniej jednym tylko pudełkiem z grą manewr, także to jest kolejna zaleta. No i te osiem talii, osiem jednostek powoduje, że cały czas jest coś nowego do spróbowania, żeby do sprawdzenia, żeby nie stracić świeżości tej gry. Za każdym razem możemy sobie inną nacją grać i musieć wykazać się innym podejściem do rozgrywki.
Tutaj dobrze właśnie powiedziałeś, że gra jest tym, żeby unikać, gra polega na tym, żeby unikać błędów, co dobrze świadczy o tej grze, bo tak naprawdę mamy bardzo dużo rzutów kostką, nie? Ta losowość, nie wiem, nie tak, przeszkadza ci tutaj?
Ja tej losowości w ogóle tam nie czułem. To trzeba po prostu dobrze przygotować atak, policzyć dokładnie, jakie rzuty kostką potrzebujemy, żeby odnieść sukces i sprawdzić, czy te szanse na te rzuty mamy, czy nie. Można trochę blefować w tej grze, udawać atak, a potem zagrać odpowiednią kartę, która powoduje, że w ogóle nie tracimy żadnej karty, a nawet przeciwnik, jeżeli zaczął się bronić, traci wszystko, co wydamy w tę obronę i potem w następnym ruchu uderzyć już tak naprawdę na przykład. No jest całkiem sporo manewrów taktycznych do wykonania w tej grze, które potrafią zaskoczyć przeciwnika. No po prostu gra jest genialna, tylko potem przez całe, do końca wyjazdu już chodziłem jak struty, bo nie miałem jakoś, nie potrafiłem znaleźć chętnego na kolejną rozgrywkę, chociaż gra była grana wielokrotnie. Jakoś mi się nie udało drugi raz zagrać, no i tak sobie myślałem, czy mi się uda namówić Paulinę na nagranie w manewr. No jestem teraz, mam pożyczony egzemplarz i jestem w trakcie tam budowania argumentacji. Natomiast co zabawne, jest na pudełku manewr, na odwrocie jest napisane to, co jak widzę teraz może boleć wszystkich graczy wojennych. Są dwie takie skale, jak gdyby, na których gra jest pozycjonowana w stosunku do innych tytułów. Jedno to jest stopień skomplikowania gry, a drugie to jest, na ile gra się nadaje, żeby grać sam ze sobą. No i manewr się nie nadaje według tej skali, żeby grać sam ze sobą. Czyli widać, to jest bolączka wielu graczy wojennych, że nie mają z kim grać w swoje ulubione tytuły.
Ja jeszcze do tej DLS-u właśnie bym tylko potwierdził, że tam niby to dociąganie karcie wydaje, że tak powinno być ważne, żeby jakaś dobra kolejność była i te rzuty kostką, które każe walka, to tam ileś tych kostek rzucamy, a no w ogóle tego nie czułem. Znaczy, no, po prostu od samego początku do końca widziałem, że Pendrak dużo lepiej sobie wyobraża, jak tym wojskiem nie pojechać i tak ani przez chwilę nie miałem poczucia, że jak sobie zacznę dobrze rzucać, to coś z tego będzie. Po prostu było wyraźnie widać, że to no, przewaga w umiejętnościach jest wyraźnie ważniejsza niż to, czy rzucę tam w jakimś momencie 10 czy 1. To...
Dokładnie, miałem takie same wrażenie właśnie, że te kostki to tak naprawdę dają takiej nieprzewidywalności, tak, każdej bitwie, ale naprawdę nie mają kluczowego znaczenia.
Tam się nie uda i tak się wybroni. No, rzeczywiście trzeba by rzucać przez całą grę pechową, a tak to...
Fajnie też jest zorganizowane to, że pomimo, że talia jest duża, tak naprawdę tam jest, nie wiem, 10 albo kilkanaście rodzajów kart. One po prostu się powielają, z czego większość... Tak, każda nacja ma jeszcze inne karty, tak? Nie wszystkie karty, wszystkie
inny
rodzaje...
Mix, w zasadzie...
Tak, inny miks. Nie wszystkie są dostępne. Co powoduje, że tak naprawdę bardziej liczy się w tej grze na przykład umiejętność przewijania tej talii, tak? Umiejętność... zostawianie sobie kart, które naprawdę są nam potrzebne w tym momencie, nie robienia takiego blokowania sobie ręki, to chyba, że naprawdę, nie wiem, jest jakaś specyficzna sytuacja, natomiast kart jest na tyle mało, że zawsze możemy starać się dostać do jakiejś karty, tak? A to zresztą też przyspiesza całą grę, bo jeden z mechanizmów zakończenia gry jest zakończenie się obu talii graczy. A jeżeli obaj gracze szybko prują tymi taliami, no to gra faktycznie po 40 minutach kończy się, potrafi być emocjonująca, bo chcemy do czegoś się tam, chcemy jakąś kartę otrzymać. No, no jest to ciekawie rozwiązane.
Może jeszcze słowo do wyjaśnienia o tych kartach, że tak naprawdę jest chyba około 10 rodzajów różnych kart. Natomiast nie jest tak, że każda nacja ma zupełnie inne karty, przez które trzeba się pół godziny przeczytywać, zanim zrozumiemy, jak one działają. To jest tam 10, powiedzmy, że kilkanaście, niewiele w każdym razie rodzajów kart, których zestawienie w danej talii decyduje o charakterze danej armii.
Tak jest.
Tak.
I jeszcze powiem tak, żeby nie było, że same plusy, to no to jest gra GMT i ona... Jak na grę GMT może jest całkiem ładna, ale tak jak na takie standardy niemieckich eurogier, to ona jest, no, nie powala pięknem ani jakością elementów. Nie mamy tutaj pioneczków na tej planszy, tylko mamy te kartoniki schematyczne i tak to my, no, nie ma to jak porównywać do StarCrafta, tak delikatnie powiem.
Może
to, to jest gra GMT.
Może i lepiej, bo akurat to będzie czytelne. Tak, Jacek?
StarCraft to też nie jest niemiecka gra, więc tutaj porównanie z niemieckimi eurogrami to StarCraft nie jest za dobrym przykładem. No ale rzeczywiście, znaczy, funkcjonalnie to idealnie spełnia swoje zadanie. Rzeczywiście ta mapka mogłaby być może narysowana piękniej, tak jak w Filarach Ziemi na przykład. Tam te góry, żeby były góry, a nie takie trzy tam jakieś nie wiadomo co. No ale to czytelna jest przynajmniej. Mi się bardzo podobały żetony armii, takie z takimi proporcjami danego oddziału. Tam, no, mi się podobały takie. Wykonanie mi się bardzo podobało.
No mi też wydaje się, że właśnie jest czytelna, to jest najważniejsze. No te plansze, w ogóle ten tam jest taki fajny mechanizm tworzenia plansz, tak? Że jeden z graczy ma możliwość przed rozgrywką wybrania elementów, bo każda plansza składa się z czterech elementów. I wyboru tych czterech elementów, a przed samą rozgrywką drugi, jego przeciwnik, ma możliwość obrócenia tej planszy, tak? Bodajże 90 stopni. To jest też ciekawie rozwiązane i...
No i 180 też, dowolnie może obrócić.
A, dowolnie obrócić. No to zawsze taka jest trochę... Ta plansza będzie inna, podejrzewam, za każdym razem może nie, ale w większości przypadków będzie się różniła.
Myślę, że za każdym razem, bo tak tam tych plansz jest tyle, żeby naraz cztery plansze ułożyć i tego jest dużo i każdą można obrócić 90 stopni. Myślę, że trudno byłoby nawet specjalnie tak
każdą
jak
ma dwie strony, tak? Czy nie?
Tak mi się wydaje. A to tego nie jestem pewien. W każdym razie wydaje mi się, jakbyś ułożył jakąś planszę i schował grę do pudełka, to trudno by było w ogóle to powtórzyć przez długi, długi czas, nawet specjalnie szukając to. Dużo jest możliwości bardzo.
Dobra, czyli mamy manewr grę z pogranicza, czyli grę, która powinna połączyć dwa obozy graczy, fanów gier wojennych i fanów eurogier. No i teraz powiedzmy, kupić, nie kupić. Jacek, może ciebie.
To chyba... Ja już kupiłem.
Już kupił. Czyli warto. Michał?
No ja nie kupię, ale jeśli to, co mówiliśmy, zabrzmiało choć trochę interesująco, to po prostu kupić. Znaczy, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo dobra gra, tylko akurat no, jeżeli ktoś wie, że ma totalną alergię stuprocentową na gry wojenne, to tutaj są takie elementy, ale jeśli ta alergia nie jest pełna, to zdecydowanie kupić.
No i ja mówię zdecydowanie kupić, też ją kupię, jeszcze jej nie zdążyłem, ale też na pewno ona się pojawi w mojej kolekcji, bo jest warta tego i naprawdę jeżeli chodzi o gry wojenne, no to takiej gry chyba do tej pory nie było tak szybkiej, tak ciekawie stworzonej mechanicznie, oryginalna bardzo pozycja i warta na pewno zainteresowania.
Może jeszcze tylko powiem, że nagrywamy audycję tuż w poniedziałek, tuż po powrocie z Mazurkonu. To moje ja już kupiłem, może inaczej zabrzmieć gdzieś w momencie, jak będzie słuchać tej audycji.
To już miałem, to po prostu nie miał dużo czasu.
Miałem jeden dzień na kupienie, a jednak to był dla mnie priorytet.
Okej.
Okay. No to ja kupiłem inne gry rzeczywiście już. No to dojdziemy do tego.
No i przechodzimy do głównego punktu audycji, czyli wrażeń z Mazurkonu, z bardzo specyficznego, trudno powiedzieć, to nie jest konwent, to jest po prostu planszówkowe wakacje, czy inaczej wakacje z wieloma atrakcjami, a przy okazji z graniem planszówkowym. Jest już trzecia edycja takiej imprezy, tym razem odbyła się pomimo nazwy na Kaszubach, w ośrodku w Dębrzynie koło Kościerzyny. Chcieliśmy trochę porozmawiać, zastanowić się w ogóle o wrażeniach tego, o wrażeniach całej imprezy, a także zastanowić się, czy takie imprezy w ogóle mają sens w Polsce i czy nie powinno być ich więcej. Jacek, jak tam spędziłeś czas ostatnie 9 dni? Miło, sympatycznie, czy mogło być lepiej?
Muszę powiedzieć, że fantastycznie i po raz pierwszy byliśmy w miejscu, w którym naprawdę, nawet gdyby nie te planszówki, tak warto by pojechać na wakacje. Tam po prostu ośrodek, w którym byliśmy, był świetny. Dookoła było mnóstwo atrakcji. Byliśmy zaszyci w lesie. Droga, której nie ma na mapie. Trzeba tam trafić tam według strzałek, które rozmieścili właściciele ośrodka. Nie ma zasięgu komórkowego w większości miejsc, tam w niektórych sieciach przynajmniej. Więc byliśmy naprawdę odcięci od świata, tam było jezioro, siatkówka, pyszne jedzenie, mnóstwo innych atrakcji, konie między innymi, tam można przyjechać w ogóle generalnie na całe wakacje, żeby się najeździć na koniach do woli, jeżeli ktoś to lubi. Jeżeli ktoś, był tam jakiś człowiek, nawet przywiózł swojego quada, po którym sobie mógł jeździć po tych lasach, bo tam naprawdę tych lasów jest mnóstwo.
Na motocyklach tak samo jeździli.
Na motocyklach. Po prostu rewelacja, sam ośrodek rewelacyjny. No i do tego ci ludzie, których poznaliśmy wcześniej, na wcześniejszych imprezach, których poznaliśmy pierwszy raz teraz. No i planszówki, które dowoli właściwie. No, aczkolwiek wszyscy wyjeżdżali tam chyba stamtąd z ogromnym niedosytem, że jeszcze by zostali, jeszcze by pograli, jeszcze nie zdążyli tego, tamtego zagrać. Rewelacja.
Michał?
W zasadzie ciężko szukać nowych rzeczy do mówienia. Natomiast no tak ogólnie to, co tak najbardziej mi się podobało, że to nie był taki 9-dniowy pionek, gdzie przyjeżdżamy, siadamy w jednej sali i po prostu 9 razy 24 godziny gramy, tylko to, no nie, tak jak czasem myśli się o wyjeździe gdzieś tam, nie wiem, nad morze czy gdzieś i chciałoby się zabrać jeszcze jakichś znajomych i najlepiej, żeby grali w planszówki, to wieczorem, oprócz tego, że tam jedziemy nad morze czy w góry czy gdziekolwiek, to wieczorem jeszcze sobie będzie można pograć, to ten wyjazd ma właśnie taki charakter, że się gdzieś tam pojechało, miło pobawić, miło ten, a przy okazji ma się pod ręką tych znajomych akurat 50, a nie dwóch czy trzech i oni akurat grają w planszówki.
Były dni takie, prawda, że tak naprawdę więcej się grało, znaczy robiło cokolwiek innego niż granie, tak?
Tak, tutaj na dobry początek 2 godzinki w tenisa, potem ta siatka, to nie wiem, też ze 3 godziny nam potrafiła zejść. W tej sali to też zdarzało się, że więcej ping-ponga, czy te piłkarzyki, czy cymberga, i to, no rzeczywiście tak, czy tutaj las, czy tu jezioro, no tak nie było, tak było dużo bardziej wypoczynkowo, no, po takim pionku jest super, owszem, ale tak trochę jestem taki wypluty, a tutaj tak, no, takie totalne wakacje, a przy okazji tych planszówek się też wchodziło dużo. Ale bez jakiejś takiej presji i tak bez takiego poczucia, że tak wszyscy mamy klapki na oczy.
No mi się też strasznie podobał właśnie ten komfort całego ośrodka, że wszędzie było blisko, mogliśmy grać po prostu na otwartym terenie, tak, przed restauracją, jak była ładna pogoda, albo w sali konferencyjnej, która też mieściła, co prawda czasami była głośna, no bo to trudno, żeby było cicho w takim miejscu, gdzie gra tam kilkadziesiąt osób, 50 osób, przy okazji jeszcze parę osób.
Tak. W piłkarzyki.
Ale i tak spokojnie wystarczało miejsca, stołów, krzeseł. Nie zauważyłem, żeby tam był problem, że ktoś nie mógł znaleźć już miejsca. To do takich rzeczy nie dochodziło. No i ten właśnie wszędzie było blisko. Czy gdzieś pójdziesz na stajni, czy chcesz na obiad skoczyć od razu z sali konferencyjnej. W ogóle bardzo często się zdarza, że przecież w takich ośrodkach gramy czasami w rozproszony sposób. Jedni gdzieś grają, drudzy w innym miejscu i wymagało, nie wiem, 5 minut, żeby sprawdzić wszystkie dostępne miejsca, czy ktoś tam gra i w co. To błyskawica.
Znaczy tutaj w środku dnia troszkę tak było, ale też no to było łatwo sprawdzić.
Jezioro to po prostu pod nosem samym. Rewelacja.
No, ogólnie było minimalnie drożej niż te poprzednie lata, ale no, komfort, który z tego przychodził, był dużo, był naprawdę bardzo duży. No, I z pokojami nie było problemu i no niby to żarcie tak niefajnie, że trzeba było zapłacić chcąc nie chcąc za jedzenie, ale potem myślę, że każdy, kto już zapłacił za to jedzenie, nie mógł się czuć oszukany. No, po prostu się przychodziło i był taki problem, że chciałoby się zjeść 2 zupy i czy drugie dania, a w dodatku jeszcze są ciasta i też tak najlepiej to by było zjeść tych kawałków ciasta z 5 i no, tak naprawdę każdy mógł to zrobić. No, myślę, że tak jak tam, być może jadąc takie było poczucie, że to jest drogie, to tak no, było widać, za co zapłaciliśmy zdecydowanie, że ten wysokiej jakości jest.
No i bardzo mi się podobał ten cały system płacenia, że bezgotówkowego, bezkartowego, po prostu na pokój. To, co prawda, jest normalne w cywilizowanych krajach i w cywilizowanych kurortach, ale
tak,
jednak na
dotychczas tak nie było, tak.
Tak, na polskim gruncie to jest jednak bardzo atrakcyjne i wygodne. Idziesz na siatkówkę i kupujesz sobie po siatkówce kolę, piwo, nie wiem, cokolwiek, co chcesz, nie musisz
podchodzisz
tego nosić.
Podchodzisz do budki, pokazujesz panu palcem piwo i mówisz tam 305, już teraz mogę zdradzić, nikt już na mój pokój nie zamówi i już, i pijesz to piwo rzeczywiście, a wiadomo, że w tych spodenkach na siatkówkę to człowiek tam z portfelem nie chodził za bardzo. No a jak byłoby to niewygodne.
Jakieś wady dostrzegacie chociaż? Tak na siłę chociaż? No raz padł prąd, tak? Była taka akcja, ale to są nieprzewidywalne, tak? Zaleta nawet.
To była chyba zaleta w środku, nie wiem, o tej 11, czy o którejś po prostu padł w prąd i to nie, rzeczywiście tak w 100% w całym ośrodku, który jest 10 kilometrów od prawdziwej cywilizacji.
A, ponieważ zdarzyło im się to pierwszy raz, to nie byli przygotowani, nie mieli świeczek w zapasie. Na pewno już teraz przy śmrogu będą mieli.
Akurat też jak padał ten prąd, to zawsze, nie wiem, bo ja generalnie u siebie miałem zasięg w komórce, ale za każdym razem jak padał prąd, to mi ten zasięg też padał. Nie wiem, czy oni mieli jakąś tą antenę podłączoną, ale tak się czuło tak w 100% odciętym. No i jednak tych świeczek się pojawiło trochę i latarek, więc tam oczywiście ludzie to było 11, jak wszyscy grali i wszyscy dalej grali. No to był tylko dodatkowy klimacik i przygoda.
Właśnie tu przechodzimy do tak zwanego zboczenia planszówkowego, gdzie pada prąd, wchodzi się do sali konferencyjnej, a tam po prostu wszystkie stoły grają nadal, oświetlenie za pomocą wiszących komórek na krzesłach, latarek, jakichś tam świeczek. Po prostu straszne. Masakra. W ogóle, ale tak naprawdę z tym prądem to też była ciekawa sytuacja, bo jednak tam dobrze się zorganizowali, bo od razu przyjechało pogotowie, próbowali od razu rozwiązać ten problem. Podejrzewam, że w wielu zakątkach Polski, też takich odciętych od jakiejś cywilizacji, to by był, nie wiem, gigantyczny problem i trzeba byłoby czekać dobę pewnie na usunięcie, a tutaj to oni...
Tak, chyba... to było za 40 minut, potem znowu na chwilę potem znowu padło, ale To już jak było widać, że oni są w stanie tak po dość krótkim czasie to naprawić, to już tak jak padało znowu, to w ogóle nie był problem, bo było wiadomo, że za chwilę się zapali. To trzeba tylko korzystać z atmosferki, zanim popsują i zapalą światło.
Dobrze, a no to już okej. Okay. Wiemy, że
tak?
Było...
No to ja jeszcze powiem, no mówię, że zdarzało się tak, zwłaszcza w środku dnia, jeżeli ktoś był psychicznie chory i w środku dnia chciał grać planszówkę, a nie porobić coś sensownego z czasem, no to rzeczywiście musiał zejść na dół do jeziora, wejść po schodkach, za 20 schodków trzeba było wejść na górę, zobaczyć na tarasie i potem jeszcze trzeba było wejść 10 schodków w górę i zobaczyć tam przed restauracją, czy ktoś nie gra. Także trzeba było z 90 sekund spędzić na przejście, zobaczenie, gdzie ewentualnie ktoś gra, no to nie byli wszyscy na jednym miejscu.
Jacek, ty dostrzegasz jeszcze jakieś wady na siłę?
Nie ma. No nie może trochę prysznic był trochę za ciasny, jak dla mnie, ale...
Dobra, to dla mnie, znaczy oczywiście jak po siatkówce, nie daj Boże, chciałem jakoś umyć stopy dokładniej, to prysznic był trochę mały, znaczy trzeba było po siatkówce wejść do jeziora najlepiej, bo... Dobra, no jeszcze trochę poszukamy, nie było lodówek w pokojach, nie mogłem mieć zimnej koli, znaczy mogłem mieć zimną kolę, bo była w lodówkach wszędzie dookoła, na pokój, ale... Ogólnie to miejsce jest całkiem niezłe. No.
W ogóle siatkarze grali w tym czasie, a my nie oglądaliśmy ich, tylko graliśmy w jakieś głupie planszówki.
Dobra, to wiemy, że było super, wiemy, że było fantastycznie, że takie imprezy są potrzebne, ale może więcej takich imprez powinno być. Wiadomo, że takie imprezy wymagają urlopu długiego, tak? Bo na tym polega specyfika całego tego planszówkowego spotkania, że ma się tam tydzień na przykład. Ale są takie dwa momenty, kiedy jednak większość z nas bierze jakieś dłuższe urlopy. To jest przerwa majowa i okolice Sylwestra. Nie wiem, może jakiś pomysł, żeby więcej takich imprez było.
Znaczy w Sylwestra to wyglądało, że to tak kilka razy próbowaliśmy i tak wygląda, że w Sylwestra to jednak presja ewentualnych niegrających drugich połówek jest dość silna, żeby spędzać go sylwestrowo. Wydaje mi się, że tutaj nie ma zbyt dużej przyszłości w Sylwestrze. A, no ale być może jednak jakoś tak ferie zimowe, żeby po prostu jakieś, tak jak tutaj było takie wypoczywanie nad jeziorem, to być może jakby zrobić to w górach na nartach, gdzie tam w tej budzie na dole tak naprawdę sobie można grać, to też mogłoby zaskoczyć dość dobrze, myślę. Natomiast tak jak tutaj już są głosy, żeby to trwało 2 tygodnie, to chyba nie wiem, chyba wolałbym, żeby tak nie było jednak. Wiadomo wtedy, że będę musiał być te 2 tygodnie, a nie zostanie za bardzo urlop na cokolwiek innego. Więc chyba wolę, żeby było tydzień i nie mieć tych wyrzutów sumienia, że tam nie jadę albo nie robię nic innego. No, chyba nie chciałbym musieć całego urlopu spędzić na tym, a na pewno jakby to tyle trwało, to bym chciał.
Jacek?
Ja też. Jeżeli to będzie 2 tygodnie, to nie mam nic przeciwko, żeby impreza trwała 2 tygodnie, ale ja spędzę tam tyle dni co w tym roku, czyli 9. Natomiast jeśli chodzi o weekend majowy, to jak najbardziej jestem za tym, żeby ktoś coś takiego dla mnie zorganizował, gdzie będzie 50 kolegów z którymi, i koleżanek, z którymi można grać w gry planszowe między wycieczkami rowerowymi i tym.
Okej. Jeszcze chciałem w ogóle wrócić do samego ośrodka, bo tak z punktu widzenia takiej osoby, gdzie to na przykład korzystaliśmy bardzo dużo z wózka, z dzieckiem jeździliśmy, no to było fajnie zorganizowane, że restauracja była połączona jakimś takim zjazdem do pokoju, znaczy na górę, tak? Z restauracji można było dojechać w każdą inną część ośrodka z wózkiem. Fajnie było, że Tu dziękuję w swoim i żony imieniu, że Krzysiek i Beata zamienili się z nami pokojem, bo na początku dostaliśmy niefortunnie pierwsze piętro, a chodziło o to, żebyśmy byli na parterze. Nie jesteśmy zbyt mobilni z wózkiem. I z tego punktu widzenia, no, nie można było zjechać na plażę, tak? To był problem, ale generalnie ośrodek był świetnie też zorganizowany, tak, z punktu widzenia właśnie takiego tam prowadzenia wózka. To też no duża zaleta.
Niekoniecznie też wózka, ale ogólnie dzieci też były bardzo przyjazne dzieciom. Dużo bardziej niż w poprzednich miejscach. Znaczy tutaj było widać, że jest co z tymi dziećmi robić.
Tak, dzieci się na pewno nie nudziły tutaj. 100%.
Dla dzieci też było bardzo fajnie.
A ludzie? Jeszcze o ludziach nie powiedzieliśmy. Doborowe towarzystwo to wiadomo, ale poznaliśmy chyba sporo nowych osób. Oczywiście większość członków, czy tam nie wiem, osób, które przyjechało na trzecią edycję Mazurkonu, to jednak były twarze, które się pojawiały już na poprzednich edycjach, ale też przyjechał gwarnie Poznań, tak? Chyba po raz pierwszy, no na ostatnim pionku była taka większa grupa, ale do tej pory Poznań, pomimo że tam ma taką już rozwiniętą społeczność planszówkową, to do tej pory pierwszy raz wyjechał tak w tak dużej ilości, tłumnie, na tego rodzaju imprezę. Co tam o chłopakach z Poznania możecie powiedzieć, i dziewczynach?
To zaskoczyło mnie, muszę powiedzieć. Ekipa z Poznania, pozdrawiamy zresztą wszystkich, świetnie się z nimi grało w różnego prezentują generalnie, oczywiście trudno tak generalizować, ale prezentują zupełnie inne podejście do planszówek niż warszawiacy, którzy podchodzą do nich tak mechanicznie, poważnie, a poznaniacy po prostu bawią się na całego, potrafią się wyluzować przy każdej praktycznie grze. Graliśmy w takie gry, które nie działałyby w warunkach warszawskich, takie jak ta gra o przemytnikach na przykład, która w warunkach warszawskich okazałaby się tam jakąś dosyć banalną gierką na blef i wyczucie, a tak w ekipie takiej mieszanej warszawsko-poznańskiej była po prostu wielkim spektaklem. I trwała oczywiście dłużej, ale to była świetna zabawa. Także dla mnie to jest, jeśli chodzi o ludzi, można było zobaczyć ludzi, których znaliśmy z poprzednich imprez, a można było też poznać bardzo, bardzo fajnych ludzi z Poznania i bardzo prężnie działające środowisko planszówkowe z tego pięknego miasta, do którego zapraszamy również wszystkich słuchających.
W ogóle ekipa poznańska była taka właśnie widoczna, bo mieli, no, byli też zorganizowani dobrze, bo mieli swoje koszulki. Z daleka widać było, że to są osoby, które interesują się planszówkami. Michał, jeszcze o ludziach coś może?
Chyba powiedzieliście wszystko, co musisz powiedzieć.
Dobrze, to tylko sobie życzę, żeby takich imprez było więcej na pewno, jak się chociaż w Sylwestra nie uda, ale bym w tym roku ja bym próbował coś tam, trzeba by się zastanowić, ale to jeszcze taka druga impreza, żeby była w roku właśnie, chociaż w maju w takim razie, jeżeli to jest taki termin najpewniejszy, najczęściej bierze się jednak ten urlop wtedy, to ja jestem bardzo, bardzo za. Mniej te 2 tygodnie właśnie Mazurkonu, a bardziej częściej taka impreza. I tak już tak naprawdę czasu nie ma w roku, jak już tych pionków, pionki dochodzą, najróżniejsze spotkania. Już ciężko znaleźć wolny czas. Trzeba by rzucić pracę. I przygotowaliśmy top 5, tym razem top 5 związane z grami Mazurkonu, naszymi odkryciami, grami, które uważamy, że to są te tytuły, którymi powinniście się zainteresować, jeżeli do tej pory nie mieliście z nimi styczność. Na Mazurkonie często były, no, bardzo nam się spodobały podczas tego pobytu. Jacek, może Ciebie zaczniemy.
Dobrze. Ja może, to nie są, nie wszystko, znaczy nie wszystkie te gry są odkryciami Mazurkonu dla mnie, a wręcz większość z tych gier dość dobrze znałem wcześniej, ale to są takie specyficzne momenty tego wyjazdu związane z grami, o których chciałbym powiedzieć. Na 5. miejscu u mnie jest rozgrywka we Władcy Pierścieni z dodatkiem Friends and Foes, czyli Przyjaciele i Wrogowie, która to rozgrywka toczyła się całkiem pomyślnie dla drużyny przez początkowy okres. Drużyna weszła do jaskini, do podziemi Moi, i tam, żeby tam zmierzyć się z przepotężnym Balrogiem, i nagle zgasło światło. No i Morie przebywaliśmy właśnie po ciemku, przy świetle dwóch ciężko zdobytych świeczek, które co chwila ktoś gasił jakimś parsknięciem czy głębszym oddechem. Trzeba było je znowu zapalać, także bardzo, bardzo klimatyczna. No,
lepszego chyba takiego wydarzenia wpływającego klimatycznie na grę to nie można było sobie wyobrazić. Nie?
No, mogło światło nas gasnąć w Mordorze jeszcze, ale w sumie w Mordorze byliśmy krótko, bo szybko nas tam wykończył, niestety siły ciemności nas tam wykończyły. Ale jeżeli nie w Mordorze, to Moria chyba było najlepszym miejscem, w którym to się mogło zdarzyć, i tam się właśnie zdarzyło. Na 4. miejscu u mnie jest rozgrywka w grę, którą bardzo lubię, a na którą bardzo trudno mi kogokolwiek namówić, bo niewiele jest takich umysłów, które potrafiłyby pojąć jej zasady. To jest gra w karciankę o nazwie Mu. M-U umlaut. Która jest częścią gry, która się nazywa Mu und Mer, czyli Mu i coś więcej. To jest taka skomplikowana karcianka, z której się zdobywa lewy, z której się gra w zespołach, w której są dwie osoby wyznaczają różne, co rozdanie różne atu, a atu nie musi być kolorem, może być również liczbą, można siódemki zrobić atu na przykład. Punkty się zdobywa w skomplikowany sposób, jest licytacja, od której zależy kontrakt, jaki należy ugrać i punktacja za ten kontrakt jest też dosyć skomplikowana, także najczęściej tłumaczenie gier wykańcza po prostu graczy i nie dochodzi do grania, nawet nie mam odwagi proponować tej gry. Natomiast jest, udało się rozegrać na Mazurkonie aż 3 rozdania. Graliśmy jeden z graczy to była osoba, która nigdy nie grała w brydża, nigdy nie grała w takiej gry karciany, nie miała pojęcia, to znaczy whist, atu i tym podobne, ale udało się jej wytłumaczyć tę grę, ten człowiek zrozumiał zasady i bawił się z nami, tak? Powiedział zaraz po wytłumaczeniu zasad, że rozegra 2 rozdania, bo po prostu to nie jest jego gra, takie gry nie gra. No ale grał z nami te kilka rozdań i to już wystarczyło, żeby zdobyć 4. miejsce, bo gra jest naprawdę świetna. 4. miejsce na mojej liście. Na 3. miejscu mam, może przeczytam tytuł po niemiecku, Fize Freunde Feste Fetten, chyba tak to się czyta, czyli Funny Friends po angielsku. Gra kontrowersyjna, gra do dorosłych powiedziałbym. Kontrowersyjny humor, kontrowersyjna rozgrywka, taka gra w życie, w której robimy różne rzeczy, na które w normalnym życiu nie mielibyśmy odwagi. Czyli na przykład losujemy kilka celów życiowych, które musimy spełnić w trakcie rozgrywki i to może być na przykład stoczenie się na samo dno. Albo zostanie producentem filmowym, albo takie jakieś różne rzeczy, które możemy sobie próbować zrealizować w trakcie rozgrywki. No i zabawa jest kapitalna, ale zdecydowanie teksty i rysunki na kartach są humorystyczne, ale dosyć ostre, także to nie jest dla no jest to gra taka, która może kogoś urazić na przykład, jeżeli ktoś jest bardziej wrażliwy czy delikatny, a mi się bardzo, bardzo podobało. Już też ją kupiłem, wracając do tych priorytetów i do tego, jakie mam ciśnienie i to jest gra, którą poznałem tutaj na tym wyjeździe. Na 2. miejscu jest nie tyle gra moja, nie tyle moje odkrycie, jest raczej oglądanie, jaką karierę na wyjeździe zrobiły dwie gry, które ze sobą zabrałem. Czyli obserwacje, jak ludzie co chwilę pożyczają ode mnie Uptown i co chwila tylko chyba jedną osobę widziałem, której się nie podobała ta gra. Także, a reszta generalnie wszystkim się podobała, wszyscy chcieli grać więcej. No i drugą taką grą był Rumis, która też zrobiła. Rumis też zrobił sporą karierę, nie tak wielką jak Uptown, ale też miał swoich fanów w trakcie rozgrywki i to było. To jest 2. miejsce na liście, a na 1. miejscu wszyscy wiedzą, co to jest. Manewr oczywiście. To jest odkrycie gry. Tak, Manewr. To jest gra, którą odkryłem na tym wyjeździe i no najlepsza gra, jaką grałem na Mazurkonie i no już mówiliśmy o niej szerzej, także nie będę tutaj powtarzał tego samego.
Michał?
Ja tak, na 5. miejscu mam Połow, taka gra, no jak się na nią patrzy, to wyraźnie dla dzieci, każe sobie jakąś, robi opaskę wokół czoła i tam jakieś piórka zakłada, a tak naprawdę to jest taki blef z drugiej strony, ten liar's dice z drugiej strony, zamiast wiedzieć tylko co my mamy, to wiemy co mają wszyscy inni, a te też mamy zgadywać sumę i te strzałki są, znaczy te piórka są dosyć różne, tam raz ten wynik wychodzi 105, raz ten wynik wychodzi minus 3 i jest to widowiskowe, no ogólnie bardzo mi się spodobało i myślę, że tak na granie z Inką, czy ogólnie na takie zachęcanie dzieci to należałoby mieć w kolekcji. Na 4. miejscu mam Sendi, to jest gra no taka w stylu Shoguna, czy w stylu Games of Thrones, takie trochę negocjacji, trochę wojny, trochę ekonomii, no i No bardzo, 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 bardzo mi się spodobała ta gra. Znaczy, jeśli chodzi o granie w tym, ten rodzaj gier, to ja chyba po prostu w zasadzie tyle. Nie bardzo mam ochotę grać w pozostałe tytuły tego typu. Bardzo mi się spodobało. No cała masa mechanizmów. No, w zasadzie tam każdy mechanizm się wydawał taki świeży i właśnie zrobiony w sam raz. Tak? Klepsydra ograniczająca czas na negocjacje, trzeba to zrobić szybko. To, co umawiamy, to tam jakoś tam się jakimiś kartami daje fizycznie coś rzeczywiście drugiej stronie. Nie ma takiego zupełnie gadania na gębę i takiej dowolnego łamania obietnic. A jednocześnie można. No, w zasadzie wszystko mi się w tej grze podobało. Na trzecim miejscu mam Ubongo Duel, Das Duel, tą wersję dla dwóch osób. I no, Ubongo dużo mówiliśmy, a ta wersja wydaje mi się być, no być może najlepsza. Gdyby nie była dla dwóch osób, to po prostu by była najlepsza. Są skomplikowane te zadania, te klocki nie są tak do tych takich czysto tetrisowych z podstawowej wersji, to już się przyzwyczaili, to jest jakoś takie troszkę prostsze, a tutaj no to już wcale nie było ani proste, a to nie było żadnej skomplikowanej punktacji, która tak trzeba było się zastanawiać, czy to jest fajne, czy wręcz nie fajne. No, bardzo fajna wersja Ubongo. Jeżeli ktoś chce grać w dwie osoby, to w ogóle nie widzę żadnego sensu kupować jakiejś innej. To jest i dwa razy tańsze, a same łamigłówki są dużo, dużo fajniejsze. Jakoś tak dużo lepiej mi się grało. To jest jedna z tych gier, którą już kupiłem po jednym dniu. Na miejscu drugim mam Indonezję. To jest gra, którą już zagrałem kilka razy wcześniej, ale tutaj miałem okazję zagrać dwa razy w tym samym składzie z Maxem i z Mele. No i no to jest taka gra, jaką lubię. Zero losowości i ciężka gra ekonomiczna. Tam każdą decyzję trzeba też... Bardzo duży ma wpływ na to, co się na koniec stanie. No i po prostu bardzo dobrze bawiłem. Okazało się, że ta gra zamiast trwać 5 godzin, tak jak to wcześniej się wydawało, już drugą grę skończyliśmy w równe 3, także to już taki czas akceptowalny na jeden wieczór. Max przez 2 godziny z tych 3 akurat wykupił takie firmy, które sprawiały, że on przez te 2 godziny tak naprawdę nic nie robił, tylko patrzył, ile pieniędzy my mu zapłacimy, żeby używać tych jego firm, i pomimo tego, że 2 godziny siedział i nie robił nic, to dalej uważał, że gra jest rewelacyjna. Także to no, myślę, że zbyt wiele gier nie ma, które sobie słuchacze potrafią wyobrazić, gdzie potrafiliby siedzieć 2 godziny, nic nie robić i uważać, że było fajnie. Na pierwszym miejscu ostatniego dnia już zupełnie tak naprawdę czekając, aż wsiądziemy do samochodu, ja zagrałem w Once Upon a Time i no bardzo, bardzo, bardzo byłem zaskoczony, jak mi się to podoba. Tam każdy ma jakieś karty z jakimiś rzeczownikami, przymiotnikami, wydarzeniami i wszyscy dookoła stołu opowiadają historyjkę. Każdy opowiada historyjkę, stara się w tą historyjkę wpleść te rzeczy, które ma na kartach. Jeżeli przez przypadek wplecie coś, co mają inni na kartach, to oni przejmują wątek i zaczynają tą historyjkę w innym kierunku wieść i no, wydawało mi się, że po prostu usiądę, dostanę karty i tak będę udawał, że mi nic nie pasuje, żeby nie musieć wręcz Boże tutaj się wydurniać, a jakoś tak to się okazało, że to no, że się to momentalnie wciąga i jakiś taki, ta historia jakoś tak się ciągnie, po prostu jakoś bardzo, bardzo byłem zaskoczony, jak to rewelacyjnie zadziałało. Tą historię już teraz cały czas z najdrobniejszymi szczegółami mógłbym powtórzyć. To zazwyczaj nie jest tak, że po grze mógłbym każdy ruch każdego gracza opowiedzieć. Bardzo duże na mnie wrażenie zrobiła i też już do mnie kurier ją wiezie. No i tyle.
Okej. Okay. Jeżeli chodzi o mnie, no to 5. miejsce Senji. Wszystko chyba powiedział o tym Michał. Gra głównie dlatego, że gra jest naprawdę w swoim gatunku oryginalna. Tych gier jest tego rodzaju bardzo dużo, a tutaj wprowadzili coś nowego, coś świeżego i to funkcjonuje. To nie są jakieś takie bzdurne rozwiązania, tylko żeby, nie wiem, gra była dziwna, ale działające, funkcjonujące, ulepszające dotychczasowe rozwiązania. A więc naprawdę warta uwagi gra, pomimo że nie spodziewałem się, że aż taka będzie. Czwarte miejsce to jest Incognito, które Jacek nam pokazał. Bardzo mi się podoba. Oczywiście gra wymaga paru. Ogólnie mówiąc, gra polega na tym, że podróżujemy po Wenecji kilkoma postaciami i musimy wydedukować, który z graczy jest naszym partnerem i razem z nim wykonać pewną misję. Jednocześnie nie zdradzając się o swojej tożsamości przed przeciwnikami. To się nie zawsze uda, no ale taki cel gry jest. Bardzo podoba mi się sam pomysł, cały pomysł tej gry, ta idea właśnie, że musimy z kimś współpracować, a nie znamy jego tożsamości. To jest bardzo fajne. Co prawda gra wymaga lekkich poprawek, żeby jej nie popsuć. Natomiast z tym wydaje mi się grą, którą z chęcią powtórzę jeszcze parę razy. Mam nadzieję, że ją sobie kupię na własność. Bardzo fajny jest też gadżet, który tam losuje możliwość. Tak. Tak naprawdę drogi, gdzie możemy się poruszać naszą postacią. Bardzo fajna gra, fajnie wykonana, oryginalna. Trzecie miejsce jednak postawiłem, tutaj umieściłem, pomimo że trochę krytykowałem Glory to Rome, jak się tak głęboko na tym zastanowiłem, to stwierdziłem, że gra, trochę narzekaliśmy na grę, że są zbyt mocne budynki i tak dalej, ale wydaje mi się, że jeżeli gralibyśmy drugi raz z tą samą ekipą, rozgrywka wyglądałaby zupełnie inaczej i te przepakowane budynki nie musiałyby mieć tak mocno działać, ponieważ przeciwnicy, a w ogóle gracze staraliby się budować budynki działające obronnie, budować palisady, które by tam broniły przed właśnie tymi najmocniejszymi budynkami. Wydaje mi się, że z tą wiedzą, jak niektóre budynki są mocne, dałoby się grać lepiej po prostu. I nie byłyby tak, używanie przez jednego z graczy takiego mocnego budynku nie byłoby tak druzgocące dla innych. A sama mechanika strasznie mi się podoba. Gra mnie już po paru kolejkach porwała, bardzo mi się podobała i podejrzewam, że ją sobie kupię. I mam nadzieję, że będzie fajna, że te nasze zarzuty okażą się nie do końca właściwe. Drugie miejsce to jest Uptown, które Jacek też również pokazał. Świetna gra, jak to mówiła Sasanka, abstrakcyjna gra logiczna, ale naprawdę jest duża grywalność, bardzo prosta mechanika. Fajna, taka po prostu prościutka, szybka gra, która błyskawicznie się toczy, a w której można trochę pokombinować, trochę jest losowości, a więc rozgrywka się nie powtarza. Fajna pozycja, warta uwagi. I pierwsze miejsce, tak jak u Jacka, Manewr, który w swoim gatunku był super oryginalny, bardzo szybka gra, bardzo fajna. No, mówiliśmy o niej bardzo dużo, więc nie będę tutaj przedłużał. Tak to wygląda ta moja piątka.
Czyli podsumowując, jest duża szansa, że koledzy zaczną już za 2-3 odcinki wprowadzać prawdziwe gry wojenne, także jeśli ktoś czekał, to tutaj Pancho i Jacek widać wyraźną tendencję w tym kierunku.
Ja mam ciśnienie na spróbowanie jakichś takich dwuosobowych gier wojennych, bo do tej pory miałem okazję grać w kilka takich wieloosobowych, gdzie zawsze się czułem wyrolowany przez jakieś brudne układy między przeciwnikami, a w dwuosobówkach to nie ma. Trzeba po prostu się wysilić umysł.
Problem będzie, jak się wyroluje rzut kostką, tak?
Ach. No, ale wydaje mi się, że to nie jest tak naprawdę, że to nie jest cecha tych gier wojennych. Tutaj to słowo strategiczne takie troszkę nie bez powodu jest. No w każdym razie tak, na samo.
Miejmy nadzieję, jeżeli tylko wydawcy będą, kolejne gry będą z gatunku gier wojennych tego typu, tak oryginalne, tak ciekawe, no to na pewno nie ma co tutaj stać obok.
Ciekawych tytułów już wydanych, które nie grałem, a które teraz mam większe ciśnienie, żeby spróbować.
No, czyli tak jak Michał mówi, już wkrótce Pancho Stacja może również skupić się na takich recenzjach gier, szczególnie jak
będziemy... Pancho Bunkier.
No i co?
Pancho Bunkier.
Jeżeli chodzi o całą audycję, no to chyba pora się pożegnać. Przypomnę, z kim nagrywałem. 21 odcinek Planszostacji, był to Michał Barzyński i Bazik.
Do usłyszenia.
Jacek Nowak-Jan.
Plansza Bungier, do usłyszenia.
I ja, Marek Pańczyk, Pancho, do usłyszenia. Michała Barzyńskiego Bazika. I i tyle. Michał, znowu cię nie słychać.
Pan to powiedziałeś dupa na antenie.
To jest, nagrywamy po 20... Nie, jeszcze nie ma 20...
Kontroluj się trochę.
Puść.
Tak dobrze, że nie opowiadał, co ci mnichowie robią w monastery.
Jak to w ogóle się czyta? Manowr? Jak się czyta tą grę? Manewr może być?
Manowr?
Manowr?
Manewr.
Manewr.
Manewrowanie.
Manewr.
Manewry bym powiedział już. Może
to manewry już.
To jest słowo z angielskiego? Bo tak wygląda jak z francuskiego. Nie wiem, no dobra.
Z niemieckiego manewro.
Das manewr. Das manewr.
Manewr.
Co? Manewr? Zupełnie tak. Cię przerwało.
Super.
Zupełnie cię przerwało.
To dobrze.
Słyszycie? Taki dźwięk jest jakby... Jakby to się komórka.
Tak, jest taki dźwięk jakiś dziwny, jakby komórka, rzeczywiście. Może to te koniki polne.
U mnie koników polnych już nie powinno być, zamknąłem okno. Ciężko znaleźć wolny czas. Trzeba by rzucić pracę.
Ale warto by było rzucić pracę.
Oj tak.